Przed mikrofonem Andrzej Bajgus. Dzień dobry. Jak zmienia się nasze życie, gdy umiera ktoś tak bliski jak matka? Czy córki inaczej przeżywają śmierć matki niż synowie? Dlaczego tak bardzo poruszają nas buty po tych, którzy odeszli? Dlaczego i jak śnią się nam zmarli? Czym różni się żałoba od zmartwienia? O tym wszystkim będę rozmawiał z pisarzem Markiem Bieńczykiem, laureatem Nagrody Nike, autorem książki Kontener, w której zbiera swoje refleksje na temat śmierci. Gdy umiera ktoś bliski, każdy właściwie przedmiot może się z tą osobą kojarzyć, może budzić wspomnienia. A pisze pan w Kontenerze, że z rzeczy materialnych mało co bardziej porusza niż buty po zmarłych. Dlaczego?
Tak, wie pan, buty są najbliżej człowieka z rzeczy, o których myślałem, kiedy matka odchodziła czy odeszła. Właśnie inne przedmioty mnie nawet nie bardzo interesowały. Też nie chciałem o tym pisać, bo jak jest przedmiot, no to jest żal, a ja nie chciałem pisać, że tutaj trzymałem w ręku filiżankę, nie tamtym widelcem zawsze. Oczywiście zauważałem to, zawsze się posługiwała, tę cukiernicę lubiła, tamtej nie. A to się wiąże z jakimś żalem, z inną literaturą, krótko mówiąc. Ja nie chciałem tutaj się żalić i wspominać. Natomiast buty są się kawałkiem człowieka, nie? Przez to, że kiedy na nie spojrzymy, no to widzimy resztę troszeczkę. A też widzimy pustkę, która nie została zapełniona, tylko świeci tym swoim oczodołem. Znaczy pustkę, w którą nie weszły stopy. To jest trochę moje fixum dildum, bo mam taką wrażliwość na buty. Nie? Już nawet jak, jeszcze, że tak powiem, w normalnej chwili, kiedy patrzyłem na buty czy ojca, czy matki, albo nawet kiedy się patrzy na buty ludzi, których kocham, a których nie ma w tej chwili w domu, bo wyszli, to one są takie jakby wołające, już wzywające, że już powinno się jakąś obecnością wypełnić. Oczywiście buty są też zakorzenione w takiej ikonografii zagłady bardzo mocno i to też może jakoś tam działa, ale w takim bezpośrednim wymiarze, że to jest taka najbardziej wołająca o zapełnienie część garderoby. Ale też, wie pan, w butach jest coś takiego, to mi to jest trochę trudno wyrazić. Widziałem z miesiąc temu na ulicy jednego z miast, to była jakaś biedna dzielnica i ktoś na chodniku sprzedawał biedne buty. I tam się pochylali ludzie za buty za parę groszy, jakieś podrabiane marki. I ten, kto sprzedawał, tak dotykał tych butów z takim znawstwem niesamowitym. Jakby umiał dotykać życia, że tak powiem. Nie potrafię tego do końca rozwikłać, ale był w tym taki prawdziwy dotyk życia, że on potrafi tej materii życia dotknąć, macając te buty i pokazując, w tym macaniu było coś niezwykłego, i pokazując tym potencjalnym klientom, że może warto kupić za parę groszy tego pseudo Adidasa.
Co więcej, jak pan pisze w książce, patruje się pan w buty osób żyjących, czyli idących w kondukcie żałobnym.
No bo tak, no bo but na tym polega, że jest tak czy inaczej starannie włożony. Nie, nie może być niestarannie włożony but raczej. Nie może być niestarannie włożony sweter, nie, krawat, a but albo się wkłada, albo nie. Jak już się wkłada, to jest. I w takiej sytuacji, jaką pan tutaj opisuje, te buty idące w kondukcie czy w ogóle, no one są tak starannie założone. I ta staranność pozostaje w kontraście wobec aktu śmierci, który się wydarzył i też aktu śmierci, który się wydarzy tych ludzi nie za jakiś czas. I ten kontrast między taką starannością tu i teraz, zawiązać sznurowadło w kokardkę i tak dalej, no i tą czyhającą gdzieś tam kostuchą jest uderzający.
Podążajmy jeszcze za szczegółami, bo mówi pan, że śmierć bliskich ma też swój smak, którego nie da się wyrazić gastronomicznie. To jaki to smak?
Właśnie do końca nie wiem, ale miałem wrażenie, że chwilami coś tak miałem jakby na końcu języka. To jest trudne oczywiście do wyrażenia jakimś takim normalnym przymiotnikiem. Było w tym coś takiego jakby słonego, wie pan, ale też suchego. Taki słono-suchy jakby smak, jeżeli coś takiego istnieje. Teraz, wie pan, pisałem o malarstwie Andrzeja Wróblewskiego, który tam malował różne rozstrzelania i tak dalej. Dużo takich okropnych obrazów, tematycznie niełatwy. Tam poczułem, że śmierć, którą maluję, jest sucha właśnie.
Ale też intensywnie kolorowa.
Tak, ale taka właśnie, słusznie pan mówi, ale te kolory nie są nasączone taką, wie pan, wilgocią. No one nie ociekają, tylko też są takie jakby skupione, suche, więc coś takiego pewnie odczułem. Tego się nie da wyrazić, jakiś taki, coś między słonością, suchością i jeszcze czymś. Jeszcze jakimś smakiem, a to były takie epifanie, to panu się wydaje przez parę chwil, a potem to znika. To też widać, że wyobraźnia pana się otwiera w takich chwilach na doznania, na które się normalnie nie otworzy.
Następny krok to sen. Dlaczego daje prawdziwą pamięć o zmarłych? Bo dodaje pan, że więc może trzeba pozbyć się wstydu, mówiąc o snach ze zmarłymi.
Tak, no bo się raczej wstydzimy własne sny opowiadać, zwłaszcza obcym ludziom. To jest nudne. Nawet jak pan opowiada, nie wiem, znajomym, sąsiadom, to jest nudne. Ja nie lubię, żeby ktoś mi tutaj przychodził do domu i opowiadał swoje sny. Natomiast tu miałem takie doświadczenie własne snu, nie? W czasie pisania tej książki. Po raz pierwszy, odkąd piszę, sny się stały istotne. Że te sny chciały mi pomóc w pisaniu książki. Tak czułem wyraźnie, że chcą mi pomóc. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że w tych snach zdarzała się właśnie taka ich obecność, bo o to pan pyta, no, która była taką obecnością niefiguratywną. To znaczy nie to, że ja widziałem, to też się oczywiście zdarzało, że ja widziałem moich bliskich, którzy odeszli jako ich, w postaci ich własnej. To się oczywiście często zdarzało. Ale też zdarzały się takie sny, kiedy to była taka bliskość, wie pan, plazmatyczna, że tak powiem. Że to nie były wspomnienia, tylko taki rodzaj właśnie wspólnego oddechu, bym powiedział.
Czyli coś trochę przeciwnego do smaku, który, jak pan mówi, jest suchy.
Tutaj tak, a czy to były takie sny o wspólnym oddechu i to było tak, tak, dobrze pan, to przeciwstawiam. Bo w tej suchości, ja wiem, że ja tutaj mówię rzeczy, które nie są łatwo zrozumiałe i trochę się mogą wydawać.
Trochę abstrakcyjne.
Trochę abstrakcyjne, ale w tej suchości był też taki rodzaj, wie pan, bezwzględności. Że się z tym nic nie da zrobić. A tutaj była taka właśnie atmosfera już inna, taki rodzaj jakby, może nie ciepła, ale takiego już czegoś bardziej żywego. To mi się parokrotnie w czasie snów, kiedy pisałem tę książkę, dokładnie zdarzyło i pomyślałem, że też trzeba o tym opowiedzieć, że się sny tego domagają, bo nigdy nie wykorzystywałem snów wcześniej.
Osoby, które doświadczyły śmierci bliskich osób, mówią, że kiedy przychodzą one w snach, to raczej są uśmiechnięte i radosne, więc może tym bardziej nie ma co się wstydzić mówienia o snach ze zmarłymi.
No, moi bliscy nie są radośni i oni są dosyć podobni do tych, jeżeli się pojawiają pod postacią własną, no, raczej byli podobni do tych, których znałem za życia, to nie byli tak bardzo radośni ludzie. Natomiast czasami, kiedy tak się pojawiają właśnie pod postacią własną, myślę, że jest to doświadczenie bardzo wielu śniących o swoich zmarłych, stają się, jakby powiedzieć, bardziej niezależni. Trochę obcy, to znaczy nie tyle oni są dla nas obcy, co czujemy, że my się dla nich stajemy obcy. Że oni są tutaj, ale już odjechali i to nasze istnienie, którym tak się bardzo przejmowali, kiedy tu z nami byli za życia na ziemi, nagle przestało się tak bardzo liczyć. I to mnie chyba najbardziej w tych snach uderzało, że miałem im za złe, że ja im się staję obcy, no? I że nie mogę tego powstrzymać.
Być może jednak najważniejszym szczegółem, a tak naprawdę być może jest to książka w ogóle o tym, mówię o kontenerze, i bardzo dużo poświęca pan w swojej książce oddechowi, również w kontekście śmierci. Dlaczego to jest takie ważne w tymże kontekście?
No z paru powodów. Jednym z nich jest to, że kiedy się towarzyszy odchodzeniu, towarzyszy się różnym etapom oddechu tej odchodzącej osoby.
Łącznie czasami być może z wyzionięciem ducha, czyli z takim głębokim oddechem.
Dokładnie tak. I no, taką częścią słyszalną bycia świadkiem jest właśnie oddech. I też jest czasami no, taką jedyną rzeczywistością, która się pojawia, bo już jest cisza, nie? Tylko ten oddech jest jeszcze tym znakiem życia i tym pomostem między nimi a nami. To była jedna z przyczyn, ale też druga z przyczyn była taka, że w takich sytuacjach wiemy o tym zawsze, ale ta wiedza staje się nagle taka mocna i nieznośna, że w takich sytuacjach rozumiemy, jak bardzo kruchy jest oddech i jak bardzo kruche jest życie. Że wystarczy, że oddech się raz nie powtórzy i już nie ma życia. I wtedy sobie uświadamiamy taką absolutną kruchość istnienia. Ale też jednym z powodów było to, że no, w tym czasie czytałem parę książek, które mówiły o oddechu w taki sposób, który był dla mnie zastanawiający. I mówiły o tym, że nie umiemy słuchać czyichś oddechów.
Słyszenie czegoś oddechu to też jest wyraz ogromnej bliskości.
Tak, ale też trzeba umieć słuchać. Słyszymy oddech osób bliskich, jeżeli są z nami w łóżku. Teraz sobie zdałem sprawę, kiedy pan mnie pyta, że ostatnia scena z innej książki, którą napisałem, Przezroczystość, kończy się czymś podobnym, to znaczy opisem nocy, kiedy narrator leży obok swojej ukochanej i słyszy jej oddech. Ten oddech staje się całym światem. To, że się umie w to wsłuchać, jest też takim może najżywszym dowodem miłości. Więc myślę, że jeżeli kogoś kochamy, to i to jest niezła próba, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy kogoś kochamy. To trzeba wsłuchać się w oddech tej osoby, która śpi obok i poczuć, czy kochamy ten oddech, czy nie. To się da poczuć.
i jak bardzo tego oddechu brakuje, kiedy tej osoby już nie ma. Właśnie kiedy ktoś bliski umiera, przeżywamy żałobę, ubieramy się na czarno, powiedzmy nie tańczymy, ale żałobie przeciwstawia Pan zmartwienie. Dlaczego? Dlaczego zmartwienie może wyrażać coś innego, być może coś więcej?
Tak, coś innego nie jest ani lepsze, ani gorsze. Natomiast, wie Pan, zmartwienie to jest taki stan jakby pobudzonej wyobraźni, który sprawia, że widzimy może rzeczy głębiej, mocniej, ostrzej, ale jednocześnie jest to stan, który pozwala żyć. To znaczy, w żałobie może być rozpacz, jest też taka niemożność życia, też są rytuały. A zmartwienie jest czymś jakby dodanym do wyobraźni, jakąś taką drugą wyobraźnią, która w nas jest. I żyjemy normalnie, jemy normalnie, ubieramy się normalnie. Ja żadnych oznak żałoby nie nosiłem po śmierci matki. Natomiast ta wyobraźnia tam ciągle jakoś pracuje. I na przykład każe napisać książkę albo nosi jakieś obrazy, które nie dają spokoju. Czasami zasypia, czasami się budzi. Są długie okresy, kiedy to zmartwienie w nas zasypia. Ale jest. Jest tak samo intensywne dzisiaj za 5 lat, natomiast nie przekracza pewnej granicy. Pozwala żyć. Nie wymaga od nas żadnych takich właśnie zewnętrznych oznak żałoby. Nie? To jest po prostu jakąś taką częścią nas i już.
Na przykład ubieranie się na czarno, ale nie brakowało Panu tego, że kiedy jednak jesteśmy na przykład ubrani na czarno, to dajemy sygnał światu, że właśnie być może jesteśmy w żałobie, że należy podchodzić do nas trochę inaczej, bardziej empatycznie.
Tak, tak. Nie. Ani wobec ludzi, ani też wobec siebie samego nie miałem potrzeby takiego ustawiania się w takiej sytuacji właśnie, jakby powiedzieć. Nie to, że ofiarę, ale kogoś tak nagle doświadczonego. No, nie. Gdybym był w żałobie, to bym nie napisał tej książki. Albo bym napisał zupełnie inną książkę, bo jak się jest w żałobie, to raczej się pisze potem taką książkę żałobną w takim sensie, że się trochę opłakuje, użala, utyskuje, wspomina. Takich książek jest bardzo dużo. Niektóre są świetne, niektóre nie. Ale to taka literatura mnie nie interesowała.
Śmierć kogoś bliskiego, a szczególnie matki, przeżyliśmy lub będziemy przeżywać, każdy z nas będzie przeżywał to w swój sposób, ale zdaje się, że Pan jednak rozdziela to, jak przeżywają ten czas, czy to nazwiemy żałobę, czy zmartwienie po śmierci matki, że kobiety i mężczyźni przeżywają to inaczej.
Raczej tak, to jest bardzo oczywiście indywidualne. Moim dowodem była literatura, to znaczy kobiety piszące o śmierci matek piszą zupełnie inaczej niż synowie.
To znaczy jak?
No piszą, wie pan, jednak to jest o wiele bardziej rozliczeniowe, bardziej gwałtowne, często takie przemocowe nawet. To jednak jest jakby ciąg dalszej walki. A doświadczenie synowskie, oczywiście może być ich dużo, wyjątki. Doświadczenie synowskie jest troszeczkę elegijne, może być bardzo sentymentalne. Ja tego nie lubię, na to trzeba uważać, ale jest jakoś elegijne. I opowiadanie o tym raczej buduje taki świat jakby zmiękczony, nie taki ostry jak w przypadku kobiet, które piszą o swoich matkach.
Być może podobnie jest, jakby było w przypadku córek względem ojców.
Trochę tak. Moja siostra bardziej przeżywała śmierć ojca niż matki. Córki, jak pan mówi, córki piszą o ojcach troszeczkę tak jak synowie o matkach. No, ale też czasami są tak straszne historie, że tak nie można pisać.
Tak się zastanawiam, czy czytanie takiej książki jak ta, Kontener, kiedy właśnie nie doświadczyło się jeszcze tak mocnego doświadczenia jak śmierć matki, czy w ogóle ma sens? Czy jednak w pełni i wyłącznie przeżywamy taką książkę, kiedy mamy już to doświadczenie ze sobą?
To jest oczywiście inna lektura. Niewątpliwie ludzie, którzy mają to doświadczenie za sobą albo są w jego trakcie, będą to trochę inaczej czytali, to jest normalne. Wie pan, ja kiedyś tłumaczyłem fragmenty dyskursu miłosnego, taką książkę francuskiego filozofa, który napisał książkę, jakim językiem miłosnym się posługujemy, kiedy jesteśmy zakochani. Ja to tłumaczyłem w chwili, kiedy byłem zakochany, bo ja to czytałem zupełnie inaczej niż jak 2 miesiące później robiłem kolektę tej samej książki. Już zakochany nie byłem. I to była zupełnie inna lektura oczywiście, więc tutaj mogą być lektury bardziej gorące i mniej gorące. Dla jednych to będzie książka o tym, co przeżyli, a dla innych może być książka bardziej może o oddechu, o innych rzeczach, o których też jest jeszcze mowa, czy bardziej o literaturze. Ale tak, pan słusznie pyta w takim sensie, że kiedy to pisałem, właśnie to myślałem sobie, właśnie nie ma sensu tego wydawać, no bo po co? Tak jak pan pyta się, po co to mają czytać inne osoby, a potem pomyślałem, że może 1, 2, 3 osoby przeczytają i coś to im może dać. I tak się jakoś tam stało pewnie, że jakieś tam świadectwa czytelników, że no tak, że oni tak właśnie czytali, no bo tego doświadczali i tego potrzebowali.
Ale też myślę, że taki walor może być tej książki, kiedy nie przeżyliśmy jeszcze tego, że kiedy już to do nas dotrze, właśnie śmierć matki kogoś tak bliskiego, to o czym pan pisze, te wątki związane właśnie z przedmiotami, ze zmartwieniem, z żałobą, że one będą do nas wracać i być może też łatwiej będzie przepracować nam to doświadczenie.
Tak, wie pan, przepracować, tak, to jest słowo takie dosyć...
Nie lubi go pan.
Ja go nie lubię, bo to ono jest takie psychologiczne. Nie? A że jest psychologiczne, no to jest jakoś antyliterackie. Nie? Ja jestem jednak po stronie literatury, po stronie wyobraźni, po stronie zmartwienia, a nie żałoby. No? Czyli takiej wyobraźni, która nie musi przepracowywać. I po to się pisze, wie pan, po to jest literatura w końcu. Żeby ludziom coś się mogło, takie jest moje jednak wyobrażenie literatury, żeby ludziom coś się mogło w głowie, w sercach stać, w wyobraźni stać. To jest dla mnie najważniejsze, absolutnie. To jest ważniejsze niż, wie pan, niż tam 20 recenzji i tak dalej, bo w tym patruje sensu pisania. Więc jeżeli komuś się uda coś przepracować, to świetnie. Dzięki tej książce to byłbym zachwycony, tak. No bo przez chwilę jakoś poczuć pewną wspólnotę, solidarność, to już też jest dobrze, że się nie jest samemu przez chwilę.